Dla mnie pierwszym wstrząsem
Dla mnie
pierwszym wstrząsem było coś za komuny jeszcze, kiedy pierwszy raz mnie skazano na coś, no. Rozmowa była następująca przed sądem, tak prostym, nie wiem, czy pojawił, ale za zawodowy prawda w obliczu. I zawodowy prawda, nie wiem, czy za komuny mordowano, i tak dalej, no to przynajmniej ja nie mordowano, to jest. No i mam tę sprawę i pani sędzina się mnie pyta, czy pozwany usuwał wezwania do rozejścia się. Na co spytałem się grzecznie, że najpierw należałoby się spytać, czy ktoś w ogóle wzywał do rozejścia się. Odpowiedź pani sędziny mnie zgroziła. Nieważne, czy ty wzywał uważnie, czyście się usłuchali. W tym momencie ta dyskusja.
To sobie przypomina ze starszego pokolenia, to tylko dla mnie protokoły pewnego komisariatu milicji i ta milicja to notowała. I wtedy zauważyłem zbiegowisko, to znaczy stało tam dwóch kaprali. Wezwałem ich do rozejścia, na to odpowiedzieli mi wciąwymi słowami: wy! Co pośmiesznie uczyniłem. I tam było i dwóch podejrzanych wiedli krowę. Krowa była czerwona z mojej strony, czy z drugiej strony była czerwona, nic mi o tym nie wiadomo. Wiodło ich dwóch, jeden wyższy od drugiego. A tak na marginesie. Natomiast wracam do tych sprawnych stowarzyszeń. Ja bym zachęcał, i to jest sprawa UPR-u, bo myślę, żeby różne środowiska zbioru przewozu narodowego UPR i kogo się da, żeby wzięły to w swoją pieczę, po pierwsze tą sprawę jawności rozpraw, po drugie ja bym zachęcał do powoływania stowarzyszeń. Jeżdżę bardzo wiele po kraju też i nawet na każdym niemal spotkaniu ktoś podchodzi skrzywdzony przez sądy. I ja bym zachęcał do tego, żeby się tworzyły stowarzyszenia, takie jak jest w Bielsku Białej przeciw bezprawiu sądowym. Tam już doprowadzono do pozbawienia trzech sędziów immunitetu, ale to jest koczubek Góry Lodowej. Jest w Łodzi Lex. No zastanówmy się nad takim rozwiązaniem. Jeszcze jeden temat. Była mowa o alternatywnym państwie, ale to nie tylko sprawa sądów i innych. To, co profesor Andrzej Nowak mówi, dojrzał czas do alternatywnego nauczania. Tak. Było tajne nauczanie. To, co się teraz robi w szkole, jest hańbą po prostu. Bo myśmy pewne rzeczy trzeba zrobić. Te lekcje historii żałosne do jednej godziny, polonistyka z wycięciem najlepszych lektur klasycznych i tak dalej. No, i tak dalej.
Panie profesorze, pan nie docenia jednej rzeczy. Widzicie? Jeżeli stworzymy takie kilka systemów, czy kilkanaście, czy kilkaset, wszystko jedno, to jeszcze ludzie muszą mieć wolność wyboru i podjąć decyzję, podstawę do wyboru. I problem polega na tym, ja poczytałem taką książeczkę angielską, bo ja się zajmowałem How to Detect a Bad School. W Anglii są całe takie lokalne stowarzyszenia, tak jak pan mówi. One są nieformalne, one się nie rejestrują nigdzie. Takie tam, takie plotkarskie środowiska, które mówią, która szkoła jest dobra, a która zła. I to się roznosi wieść. To nie jest tak, że nie wiadomo, która jest zła. Wiadomo, która jest zła. I to jest po prostu tej złej rodzicenie po swoim dzieciom. U nas jest realizacja szkoły. To oczywiście możemy się to patrzeć, ale jedyne co mamy, to stres, żeby pozwolić tylko do swojej szkoły, prawda? Tak możemy się dorobić. Także to jest oczywiście bardzo ważne. Natomiast ja nie wiem, czy jeżeli mówimy o tym samym, to nie znaczy, że mówimy o tym samym. Otóż, jeżeli ja mówię o nagrywaniu rozpraw, to oczywiście jest bardzo ważne, że no, publiczność, dlaczego nie pokazuje tego wszędzie? Oczywiście, najbardziej. Ale to odgrywa jeszcze jedną kolosalną rolę. Otóż do tej pory, jeżeli sąd apelacyjny, jeżeli mogę mam mieć apelację, sąd apelacyjny dostaje coś do rozsądzenia, to jest na podstawie protokołu. Otóż pan nie może, ja mam pokazać, że z sądami za komuny i teraz, pan nie może powiedzieć do sądu, że na przykład Kowalski ukradł krowę. Pan to mówi do sędziego, a sędzia dopiero mówi, dyktuje prokuratorowi to, co on powiedział. Co się nie musi pokrywać z tym, co się. To już czasami chodzi o fakty, są to fałszowane. Czasami są to takie niuanse słowne, które jednak, jeżeli sąd apelacyjny czyta, no to jednak to wpływają na ten wyrok. I gdyby rozprawa była po prostu nagrywana, i nie, że człowiek chce tam przeczytać za protokół, potem sprawdzić protokół się zgadza. I teraz, ja tu miałem taką sprawę w Łodzi. Oskarżyła mi firma JNS coś takiego od ropy naftowej, że powiedziałem, że jest kontrolowana przez bezpiekę, co tak może było jest prawdą, bo bezpieka musi kontrolować wszystkie firmy naftowe duże, więc w ogóle no, to przegrałem sprawę, jak sobie mówiąc. Znaczy zrealizowałem, powiedzmy sobie, przegrałem. No i teraz mówię tak, mówię tak dalej. Potem z protokół przyjeżdżam na rozmowę następną i mogę go sprostować. No dobrze, ale przecież to jest moje słowo, przy słowu sędziego. A jeżeli sędzia to pamięta, nawet uczciwie, bo musi zapomnieć, po dwóch miesiącach zapomnieć, nie? Że powiedział, jak ja to sprostuję? Gdyby to było nagrane na taśmę, to czy ten sędzia, czy sąd apelacyjny, sobie to po prostu co zajrzy, sprawdzić, mogę powołać, jak powiedziałem rzeczywiście. I w końcu w XXI wieku koszt zainstalowania jednej kamery i pięciu mikrofonów nie jest taki duży.
No, ale władza ludowa woli nagrywać nasze rozmowy telefoniczne niejawnie niż jawne rozprawy sądowe. I z całą pewnością środki do tego, żeby gromadzić takie dane, przechowywać je, oczywiście od dawna już istnieją. No więc tutaj padło hasło, ja go nie wymieniłem, ja nie rzuciłem hasła państwo alternatywne. Kto powiedział państwo alternatywne?
Podziemne,
tak, to już jest blisko. Pan powiedział o pomyśle profesora Nowaka, państwo alternatywne. No więc muszę powiedzieć, że ja nie chcę żadnego państwa alternatywnego. Ja chcę tego państwa. Oddajcie mi to państwo. Ja się obawiam, że Polacy właśnie świetnie, my Polacy, świetnie byśmy się na jakiś czas odnaleźli w jakimś państwie znowu podziemnym, alternatywnym. Znowu byśmy się świetnie dali skanalizować, prawda? Znowu jakieś gestapo z jakimś NKWD by nas znakomicie rozgrywały przez jakiś czas i nam by się to bardzo podobało i bylibyśmy bardzo dzielni i bardzo przemyślni i wszystko to by się fajnie kręciło, tylko że z tego nie będzie Polski na następny 1000 lat, prawda? Myślenie kategoriami państwa alternatywnego, bo ja znam pana profesora Nowaka, Andrzeja Nowaka, te jak sądzę z pewnej desperacji, tak, takie fatalistyczne jego poglądy i pomysły. No, ja myślę, że jeżeli my się mamy tutaj bawić dalej, mamy konspirować Polskę, tak, to to ostatni gasi światło, prawda? Nie ma. Nie chcemy konspirować. Chcemy, żeby nam oddali to państwo, takie, jakie ono jest, tak? My sobie nawet, mimo że pan uważa, że to już jest za późno, że to już się nie da uratować sprawy, no to nawet jakby nam oddali to państwo w takim stanie, w jakim ono jest teraz, to myślę, że damy radę, prawda? Damy radę. No tylko nie konspirujmy, prawda? Nie myślmy o Polsce jako o jakichś ogniskach konspiracyjnych, tajnych kompletach. Przy tym stole nie ma chętnych do tajnych kompletów, ale bo tam jeszcze głos jest.
Chciałbym się zapytać, włączyć na moment tylko, bo pan mówi o sądach, ja z wykształcenia jestem prawnikiem, dokończyłem prawo w 1971 roku. Później go w komunie nie mogłem wykonywać, emigrowałem, nie było mnie w prawie przez 20 lat, wróciłem. A teraz jestem działaczem Stowarzyszenia Robotników Chrześcijańskich, co w większości Państwa coś mówi, a gościom na pewno, bo byli gośćmi, prawda? W tej chwili sprawa jest w sądach, są trzy zarządy i sprawa rozgrywana jest w KRS-ie i przez inne sądy, ale o czym nie chciałem powiedzieć. Mianowicie, złożone zostało doniesienie, bo był ewidentny przekręt. Prezes kazał byłej księgowej, były prezes kazał księgowej iść z notatką, która ta napisała do pani najemcy, żeby ta wystawiła lewy KP na 7000 zł i później to tylko dlatego, że potrzebna jest do była przecież komisja rewizyjna i sporządzisz protokół, wobec tego jest potrzebny ten lewy KP na 7000 zł. i potem po komisji rewizyjnej kafel zostanie zniszczony i wszystko wróci do normy. To przypadku, bo ta notatka dostała się w nasze ręce, myśmy złożyli doniesienie do prokuratury. Prokuratura zleciła śledztwo policjantowi. Najpierw jako szedł na przesłuchanie na policję, to policjant się zapytał, a co właściwie, dlaczego ja to właściwie na policję, a nie do urzędu skarbowego? Ja mówię, bo zostało popełnione przestępstwo. Ale jak? Ja mówię, to ja nie jestem o tym przesłuchaniu. To wy macie zdecydować. Ale ponieważ przesłuchanie było takie dziwne, bez tego pozwoliłem sobie tydzień po tym przesłuchaniu napisać pismo do prokuratury, że ponieważ policjant nie potrafi określić, to ja teraz prokuratorowi przedstawiam, co zarzucam i postawiłem 8 zarzutów karze, podciągając pod odpowiedni przepis prawa karnego. Z tego prokurator zrobił tylko artykuł 303 kodeksu karnego o nierzetelną dokumentację i przysłał nam wreszcie postanowienie o umorzeniu postępowania, a to z powodu pani księgę, kto składał zeznania? Między innymi księgowa składała zeznania na policji. I policjant stwierdził, że nie było żadnej nierzetelnej dokumentacji w stowarzyszeniu, w związku z tym umarza postępowanie. I zastanawiałem się nad tym, jak sformułować nasze zażalenie, prawda, do sądu na postanowienie o umorzeniu. I opatrzność czuwała, bo w tym 7-dniowym okresie przyszedł do nas do zarządu list od pani byłej księgowej, która między innymi o innych rzeczach pisze, ale jeden z akapitów mówi tak. Ja wiedziałem, co się tutaj święci i ja, a w czasie swojej pracy dla zarządu prowadziłam podwójną księgowość. Jedną dla urzędu, drugą dla prezesa. W sprawie tej składałam zeznanie. I w związku z tym, mając to pismo, składając zażalenie do sądu, powiedziałem, że odstępuję od praktyki powoływania się na przepisy i chciałbym, żeby sąd podszedł do tego po prostu zdroworozsądkowy, czyli taki sędzia będzie to rozpatrywał, co powie, ale trzeba mieć nadzieję, że przecież to pismo tej pani, która mówi o prowadzeniu podwójnej księgowości i w sprawie tej składała zeznania i na tej podstawie policja, a w oparciu o stwierdzenie policji, prokuratura umorzyła postępowanie. To jest podsumowanie tego, jak mamy prawdę.
Niech pan się cieszy, że księgowa na tej podstawie nie wygrała proces o podwójne nagrodzenia, które się odwoił księgowa.
Jestem wiceprezesem legalnego zarządu, chociaż nie wiem, czy długo nim jeszcze będę, bo sprawa trafiła, że tak powiem, w młody sądownictwa i tu może legalność nie ma nic wspólnego ze sprawiedliwością, tak jak to było, prawda, w sami swoich prawo prawa, a sprawiedliwość może być po naszej stronie. Nie wiem, czy akurat sprawiedliwość będzie po stronie legalnego zarządu, bo tamte pozostałe grupy mają silniejsze
uwagi. Mój będzie na pewno po stronie legalnej.
Czy można jednak sprawa, o której pan mówił, jest no jedną niestety z wielu tysięcy takich spraw bezczelnych, jeśli chodzi o naginanie
prawidłowości. Dlatego, że panowie w jakiś sposób byli w orbicie tego stowarzyszenia, wiele osób też, a my wiemy, bo tam są zaangażowane właśnie to, co pan Korwin-Mikke mówił, służby, które kontrolują. Tam też kontrolują, bo tam chodzi głównie, jak nie wiadomo o co chodzi o majątek za kilkadziesiąt milionów złotych, nieruchomości. Prawda? I ponieważ my staliśmy na przeszkodzie, bo uruchomieniu tych pieniędzy dla pewnej grupy ludzi mamy być zniszczeni. Prawda? Ale dlaczego jeszcze o tym mówię? Bo wyciągnięcie na już, chociażby na tym spotkaniu, jeżeli Państwo będą wiedzieli, że coś się toczy, że coś się dzieje, byliśmy w Radiu Parada, będziemy chcieli to pójść do telewizji z tym problemem, bo wyciągnięcie na już spraw, które próbuje się ukrywać pod dywan, prawda? Czasami ci panowie się wycofują. Wycofują, bo mówią, może ten większy interes, po co mamy narazić przy tej małej, przy płoce mamy narazić rekina. W związku z tym również zabieram ten głos, żebyście Państwo byli uświadomieni, że takie sprawy również w Łodzi się dzieją, a niestety panowie byli również gośćmi każdego stowarzyszenia.
Dziękuję. Proszę Państwa, ale zgadzam się, że po prostu powinno się maksymalnie nagłaśniać wszystkie takie sprawy. Podkreślam, jest ich wiele tysięcy I tu jest kwestia, jak im przeciwdziałać, co możemy zrobić przeciwko tak, dla naprawy tak chorego sądownictwa. Tu między innymi ci moi przyjaciele ze Stowarzyszenia Przeciw Bezprawiu w Bielsku-Białej mają zwyczaj, że przychodzą do sądu z 15-20 osób, siadają w pierwszym rzędzie w koszulach w tych, z napisami wielkimi chcemy sprawiedliwości i uczciwości na koszulach czy sukniach, co wywołuje pewną konsternację u sędziów, efekt psychologiczny na kilka tak jest. Natomiast ja bym zaapelował też o pewną sprawę i to myślę UPR i najwyższy czas chodzi o to, żeby też pomogły. Żeby z różnych środowisk, żebyśmy w dużo większym stopniu organizowali akcje solidarności w przypadku szczególnie takich drastycznych spraw sądowych. I ja na przykład już z góry zapraszam 8 września w sądzie w Warszawie będzie kolejna rozprawa w sprawie Jana Kobylańskiego. Tak, to już jest tam tych 19 oskarżonych dziennikarzy, ale zapraszam na inną sprawę ciekawą, myślę, tu może od razu na miejscu ktoś poradzi, profesora Wólniewicza, przeciwko któremu skargę złożył już 1,5 roku temu prezes tej Ligi Odzyskiwania Nieruchomości czy stowarzyszenia. O co chodziło? Zarówno Wólniewicz, jak i ja oburzaliśmy się na to, że prezes Stowarzyszenia Odzyskiwania Nieruchomości sprzymierzył się z szefem tam Światowego Kongresu Żydów czy Polski, tak? Z Singerem. I tam, no tak, tak, ale tutaj. I nawet było zdjęcie serdeczne obu panów i myśmy nazwali ich, pamiętam, kto pierwszy chyba Wólniewicz, pewno druga sprawa to będzie przeciw mnie, targowiczaninem. Kogoś, kto współdziała razem z jego mościem, który powiedział w 1997 roku, pan Singer, będziemy upokarzać Polskę. Ktoś z takim łobuzem, kto się sprzymierza z takim łobuzem, który nie powinien być wpuszczony do Polski, o to apelowałem. A Kaczyński i marszałek Jurek z nim rozmawiali, a potem, jak wiadomo, pan Singer po 1,5 tygodnia temu, potem został uznany za złodzieja, który okradł Żydów na 1,5 miliona dolarów. I tak miał szczęście, do nie poszedł do więzienia, jak panów na sobie wsiąkał. I teraz, proszę Państwa, jaka jest tu sprawa? Nawet w kwestii Szypowskiego. Czy tu jest pytanie, czy zadając się, współpracując z takim osobą, ja wierzę, że Szypowski i właściciele nieruchomości mają prawa do ich odzyskiwania. Ale jakie prawa do odzyskiwania jakiejkolwiek nieruchomości w Polsce mają szantażyści z WUSA, bogaci Żydzi, którzy, jak wiemy, w czasie wojny, także Światowy Kongres Żydów nie kiwnął palcem, aby pomóc tym rodakom w poprzednie. I my chcemy, tutaj już była sugestia do adwokata, żeby podać, że Szypowski, idąc w sojuszu z takim panem, raczej osłabił rację tych właścicieli nieruchomości, których chcą ich zwrotu. Ale w ogóle rozprawa będzie 25 września. Bardzo zachęcam do pójścia na nią. Będzie to ogłoszone. I tutaj pytanie, czy coś można by pomóc profesorowi Wólniewiczowi, już 80-kilku Nawkowi w tej sprawie, jak oceniacie.
Ale bardzo, ilość lat nie ma to nic do rzeczy. Kraszewski, jak był szpiegiem francuskim, Józef Ignacy Kraszewski.
Dobrym szpiegiem.
Poszedł siedzieć, mając lat 93 i tam półtora po roku i coś takiego z Moabitu.
80.
No i ten. Także ja nie mam tutaj. Natomiast co do Szypowskiego, to zwróćcie uwagę, że pan Szypowski jest prezesem stowarzyszenia, bo prezes może ma obowiązek robić to, co leży w interesie stowarzyszenia. Nawet z Brunelesą. Nawet z Brunelesą ma obowiązek zawrzeć sojusz, jeżeli to działa wtedy tego stowarzyszenia. Pan Szypowski może być jednocześnie stowarzyszeniem, prezesem innego stowarzyszenia, które walczy o czystość moralną, jako prezes tego stowarzyszenia.
Osobaka się ma pan,
oczywiście. Oczywiście, że ma prawo, tak go nie pisze, a on ma prawo nazwać pana ja wiem tam czymś. No i dobrze, ale dlaczego? A też nie, bo moim zdaniem targowicie nie jest określeniem, prawda, pewnej informacji, słuszne czy nie słuszne, w tym przypadku moim zdaniem nie słuszne akurat, ale to nie ma żadnego znaczenia, bo targowicie nie jest rzeczą czymś obraźnym. Bardzo wielu ludzi uważa targowicie za zupełnie rozsądne działanie. Działanie, że więcej racji mi targowicianie niż załóżmy. Jednak chcę mówiąc, nie wiem, Państwo wiecie, że przecież szef targowicy wzywał potem do powstania przeciwko Rosjanom, prawda? Bo on sądził, że na jedności swojej, że Stanica zaprowadzi porządek, a odda im władzę, a nie oddała niestety. Także to jest sprawa wobec targowicza i powtarzam jeszcze raz, ja nie uważam, żeby ta sprawa powinna stać w ogóle w sądzie. Myślę, że sąd powinien takie sprawy oddalać, bo jest nadmierna wrażliwość polityków, naprawdę nadmierna wrażliwość polityków, tylko polityków. No. Wolność słowa, a o tym tutaj dzisiaj mówimy, przewiduje, że jednak pewne epitety, jeżeli się nie nazywa człowiekiem słowa, albo powszechnie uważanymi, prawda, za obraźliwe, to jednak wolność słowa nie może być tłumiona przez to, że targowicianin na przykład, czy jakieś inne tego typu wyzwisko, prawda, jest uważane przez autora tego wyzwiska za wyzwisko, prawda, pan to brak swojego wyzwiska, ale on nie musi. I uważam, że to jest przesada. Prawda, to jest sen, to jest decyzja sędziego. I jako sędzia...
To będzie spory historyczne rozwój.
No właśnie, ale obawiam się, panie profesorze, że gdyby sytuacja była odwrotna, to pan by się i nazwano pana targowiczem, pan by się obawiał skazania tego człowieka przez sąd. Podejrzewam. No właśnie.
Ale nie chciałbym za konkretne fakty.
Jeśli można, bo mówicie panowie o wolności słowa, mi się wydaje, że wolność słowa istnieje, realnie. Istotne jest to, gdzie to wolne słowo pada i taki odnosi skutek, bo jeśli w internecie będzie tekst napisany, którego ten tekst przeczyta, nie wiem, 100 czy 1000 osób, tego nikt nie uży. Natomiast powiedziane to samo słowo w telewizji, takiej czy innej, czy w radiu, powoduje zupełnie inny oddźwięk i automatycznie zaczyna być groźne. Teraz pytanie było tak troszkę inne, bo wolność słowa jest, natomiast czy mamy wolne media? I to jest chyba największy klucz, tak jak ze sprawami sądu. Kwestia oczyszczenia sprawy medialnej. Bo dla mnie na przykład miarą wolności mediów będzie to, że będzie istniało takie radio, jak robił pan Czuma, czy pani Lucja Śliwa w Stanach Zjednoczonych, gdzie jest 2 godziny wykupione stacji, która ma dość duży zasięg i można sobie wtedy to radio robić bez wielkich inwestycji, bo wtedy wystarczy mały pokoik, komputer i jakiś mikser. I to mi się wydaje, że jest istotne i w tym kierunku my właściwie są
panie. Panie Jerzy, proszę bardzo, to tym jest wcześniej, co pan mówi, bo właśnie to radio to jest marginalne radio, które robię i to bardzo dobrze, że ono istnieje oczywiście, ale ono jest marginalne. Ja to mówiłem na początku, że kwestia wolności to jest jedno, a kwestia dotarcia do masowych mediów to jest druga sprawa i my nie musimy docierać do masowych mediów, problem jest w innym, żeby masowe media nie rządziły światem, bo dochodzi do tego, w tej chwili nie jest pan wie, że są zeznania urzędników, którzy mówią, a jest o wiele więcej takich, którzy tego nie mówią, że oni orzekają, czy dają, że oni wydają decyzje realizacyjne nie na podstawie dziennika ustaw, tylko na jeszcze ustaw, na podstawie tego, co usłyszałem w telewizji. Otóż rzeczywiście jest prawdą, że media rządzą. Dopóki nie skończymy z mediokracją, prawda? Póki nie skończymy z demokracją w ogóle, gdzie większość decyduje, trzeba powiedzieć jasno. Większość się nie zna, więc nie może decydować o tym czy o tamtym. Trzeba to powiedzieć. Natomiast widzi pan, ja pisałem o tym wiele razy. Ja nie widzę żadnej różnicy, między sędzią, który skazał kogoś zamiast na rok zawieszenia, na 5 lat bez zawieszenia, na polecenie Stalina, a sędzią, który skazał kogoś na 5 lat zamiast na rok zawieszenia, pod naciskiem opinii publicznej. Jeżeli żyjemy w demokracji, rządzi większość. Nacisk większości jest tak samo zbrodniczy jak nacisk sędzi. I nie może być tak, żeby sędziowie podejmowali decyzję na podstawie tego, co mówi większość, czy telewizja, czy coś takiego. Nie może tak być.
Przy czym ja nie o tym mówiłem.
Nie, ja wiem, ale Ja rozumiem, to
byliśmy silni.
Jeżeli
Żydowie
byliby nieczuli na Rynia, no to co panu szkodzi, co mówią o Rynie?
No wchodzi wtedy, tak, jeśli demokracja, no bo wchodzimy dalej, bo
demokracja, no tak.
Demokracja niestety jest i na razie jej nie zniszczymy, no chyba że robimy kontrrewolucję i wtedy jest okej.
Pan chce dostęp do masowych mediów, ale jeżeli każda partia w Polsce, każda grupa w Polsce, Stowarzyszenie Ludzi Chrześcijan, będzie zabierało głosy religii, to takie religii będzie musiały się jednak po tysiącach i wszystkim nowym.
Ale pan Grzegorz Braun właśnie o tym mówił, że 15 kanałów WPR-u i 1115 klikny do dwa pracy.
No to robimy w internecie i już, dlaczego nie robimy? Samo wydarzenie w internecie, jak i inne. W imię pana, ja mam na swoim blogu, mam wakacje, mam 20 tysięcy, poza wakacjami mam 33 tysiące średnio wchodzi. Natomiast telewizja Superstacja ma oglądane 15 tysięcy. To jest do 5 tysięcy mniej więcej średnio. To jest to inne liczby, bo to są średnia oglądająca rodzinnie, to jest mnie podobno raz.
Tak, TVN24, który ma 600 do 800 tysięcy, jest stacją opiniotwórczą i okazji się wystarczy, prawda?
Tak.
No
tak.
Więc to też miejmy świadomość.
Tak. Ale dlaczego jest to? Dlatego, że ludzie się przejmują tym, co mówi TVN24. I to nie jest dobre. My ciągle jeszcze. To jest tak, jak na przykład z cukrem. Znaczy, czy z innymi czy z masłem, czy z innymi potrawami. W tej chwili jesteśmy otyli, bo ludzkość cały czas żyła w pozy głodu. Człowiek się uczył i był głodny i w związku z tym często się najadł, zeszymy i nie mamy żadnych zahamowań, żeby jeść więcej. Po raz pierwszy żyjemy w epoce, właściwie każdy może być tłusty. I kiedy to całe jest, żeśmy się nie przywykli do cywilizacji, w której jest nadmiar dóbr. I tak samo nie umiemy jeszcze reagować na media. Człowiek, który nie widział telewizji, a ja przecież przez większość mojego życia nie widziałem telewizji, przez rok nie widziałem telewizji, jest nieodporny na telewizji. To wymaga kilku pokoleń, żeby ludzie nauczyli się jak sobie telewizji.
Ale panie Juszu, pana wywodzie jest kompletna przeszłość. Ja tylko dokończę adwocem, ponieważ po pierwsze wkłada pan moje usta, że sobie nie powiedziałem, a po drugie sam pan jest w kompletnej sprzeczności, ponieważ najpierw pan mówi, że nam są media niepotrzebne, pyta mnie się pan właściwie retorycznie, po co mi dostęp do mediów, a z drugiej strony pan się chwali oglądalnością swojej strony, czyli dla pana to jednak istotne.
Ja
nie
widziałem, tylko mówię, że z chwilą, kiedy każdy z nas, będzie mógł ze spółkiem media, to oczywiście potrzeba będzie 1000 razy więcej mediów. I każdy z nich będzie miał oglądalność na największym promieniu. I żaden będzie masowy. To po co pan do masowy?
Proszę
pan by chciał mieć swoją telewizję, oczywiście, do reżimowej telewizji, żeby miał własność. Ja też bym chciał.
Proszę państwa, ja się zgadzam, że są rządy mediów, to jest pierwsza płaca, nieszczęsne. A tu liczą się pieniądze i większe pieniądze, niestety większe wpływy niektórych mediów, ale dlatego jestem bardzo mocno za marszem do internetu. To jest mimo wszystko najbardziej taka dla nas skuteczna droga. Ja muszę powiedzieć, z zadowoleniem oglądałem, bo były nasze boje przeciw regermanizacji Wrocławia. Tu jest pani też z Wrocławia. I potem jak ta Beata Modrzejewska, czy jakaś tam dziennikarka Maciejewska, Gazety Wyborczej zaatakowała mnie, profesora Marczaka i tak dalej, jako germanofobów. Na portalu wyborczej było ponad 1000 wpisów i większość przeciwko wyborczej, za ograniczenie wolności i tak dalej. Jednak w internecie na większym stopniu działają młodzi ludzie i to jest nadzieja. I tu już ostatnio zauważałem, nie wiem jak pan też, że w wielu miejscach na portalach zaczynają przeważać właśnie krytycy wyborczej, krytycy takiego ograniczenia wolności i tu jest ogromna szansa, także dlatego na koniec bym zaapelował. Marsz do internetu. To jest nasza szansa.
Przepraszam, muszę skończyć.